Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. On jest Bogiem, który stworzył ziemię, uczynił ją i utwierdził ją, a nie stworzył, by była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem. Nad światem rządzi Stwórca Bóg. Natura o tym cała wie. Pod nóżkiem Jego świętych nóg jest ziemia, która wielbi Cię. Na chwałę Stwórcy śpiewa ptak, dla Stwórcy słońce daje blask. Na każdym kroku Stwórcy znak i wszędzie ślady Jego łask. Nad światem Bóg wszak widzi to. On stworzył świat i stworzył nas, więc gdy Bóg dał nam łaskę swą, śpiewajmy Stwórcy wszyscy wraz. Niech chwała Stwórcy wiecznie brzmi. Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach zbyt cudownych dla mnie. Będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe. Chwalę Ciebie, Panie, i uwielbiam. Wznoszę w górę swoje ręce, uwielbiając imię Twe, bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt, bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem. daj mi poznać swoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już. Jesteś mą nadzieją, wiarą, życiem. Daj mi poznać swoje drogi, bym nie zbłądził nigdy już. Bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Bo wielkimś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Jesteś świata Panem i opoką. W Tobie składam troski swoje, Tobie daję serce swe. Jesteś świata Panem i opoką. W Tobie składam troski swoje, Tobie daję serce swe. Bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Bo wielkiś Ty wielkie dzieła czynisz dziś. Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt. Bo wielkiś Ty.
Drodzy braterstwo, wykład, którym chciałbym się dzisiaj z braterstwem podzielić, będzie związany, będzie w temacie leczenia. Jest to, można by powiedzieć, temat na czasie w obecnej chwili, kiedy to szaleje epidemia i ludzie o swoim zdrowiu i o leczeniu myślą więcej niż myślą zazwyczaj. Dlatego też pomyślałem, że zastanowimy się nad tematem zdrowia, nad tematem leczenia, jak to jest z tym naszym zdrowiem i z leczeniem i gdzie się najlepiej leczyć. Dzisiaj nie jeden wypowiedział, że zważywszy na to, że mamy epidemię wirusową, to najlepiej byłoby się leczyć u jakiegoś dobrego wirusologa, a jeżeli już takiego nie ma nigdzie w pobliżu, no to u lekarza są specjalności o chorób zakaźnych. Ja natomiast, drodzy braterstwo, chciałbym jednak Wam polecić innego lekarza, u którego należałoby się leczyć, u którego dobrze byłoby się leczyć. Znam jednego dobrego lekarza, którego chciałbym dzisiaj właśnie w tym wykładzie polecić. A tym lekarzem jest Jezus nasz Pan i u Niego przede wszystkim powinniśmy się leczyć. Czy nasz Pan jest lekarzem, czy jako taki się nam przedstawił gdziekolwiek? Gdy zajrzymy do Ewangelii Łukasza, 5 rozdziału, wersety 30-32, to przeczytamy tam następujące słowa. I szemrali faryzeusze i ich uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów Jego, dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając rzekł do nich, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Z wersetów tych wynika, że nasz Pan przedstawia siebie jako lekarza. Nie nazywa siebie tutaj samego lekarzem, ale mówiąc, że nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają, daje do zrozumienia, że On jest tym lekarzem. I to właśnie dlatego poświęca swój czas celnikom i grzesznikom, bo są to ci, którzy się źle mają, są to ci, którzy potrzebują uleczenia, bo właśnie są takimi celnikami i grzesznikami. I nasz Pan poświęca im swój czas. Z tego wersetu wcale nie można wyciągnąć wniosku, że faryzeusze i uczeni w piśmie nie potrzebują lekarza, nie są tymi, którzy się źle mają. Takowi nie potrzebują lekarza nie z tego powodu, że mają się dobrze, ale z tego powodu, że nie wiedzą, że się źle mają i nie chcą wiedzieć, że źle się mają i że lekarza potrzebują. Takim lekarz nie pomoże, o czym będziemy mówili więcej w dalszej części wykładu. Natomiast celnicy i grzesznicy, przynajmniej niektórzy z nich za czasów naszego Pana, zdawali sobie sprawę z tego, że potrzebują pomocy, że są chorzy, że ich dusza jest chora, że grzeszą w jaskrawy i wszystkim widoczny sposób, bo przecież celnicy to poborcy podatków dla państwa rzymskiego. Nie dość, że służą obcemu mocarstwu, które ciemięży ich naród, to jeszcze wielu z nich było oszustami, którzy wykorzystywali swoją pozycję do tego, by ściągać z ludzi więcej niż wymagało imperium rzymskie, by sami dorobić się jeszcze na tym, a grzesznikami nazywani byli ci, którzy dopuszczali się oczywistych, jawnych grzechów, takich jak cudzołóstwo, kradzieże, rozboje, morderstwa i tym podobne rzeczy, czyny, które były w oczywisty sposób grzechami i jako takowi byli uważani i celnicy, i ci grzesznicy wszelkiej maści za wyrzutków społeczeństwa izraelskiego, za gorszych od pozostałych, a zwłaszcza za gorszych od tych zacnych faryzeuszy i uczonych w piśmie. Nasz Pan przyszedł właśnie, żeby leczyć takowych, żeby znaleźć wśród nich tych, którzy będą boleli nad swoim stanem chorobowym, nie będą zadowoleni z tego, że są chorzy, tylko będą chcieli duchowo się leczyć, tą swoją chorą duszę leczyć. Takich grzeszników przyszedł leczyć nasz Pan. Takimi grzesznikami i my sami jesteśmy, dlatego potrzebujemy wielkiego lekarza. Więc pamiętajmy o tej relacji, jaką także mamy z naszym Panem. Relacji lekarza i pacjenta, moglibyśmy tak powiedzieć. Bo skoro nasz Pan jest naszym lekarzem, to my jesteśmy Jego pacjentami. Nasz Pan ma wiele relacji ze swoim ludem. Niektóre z nich są dla nas bardzo oczywiste i świetnie je znamy. Tak na przykład patrzymy na Jezusa jako na wielkiego pasterza, a w związku z tym na siebie jako na Jego owce. Patrzymy na Jezusa jako na winną macicę czy też winorośl, a na siebie jako latorośle. Patrzymy na Jezusa jako naszego wodza, a na siebie jako Jego żołnierzy. Patrzymy na Jezusa jako oblubieńca, a na Kościół jako oblubienicę. Patrzymy na Jezusa jako nauczyciela, a na siebie jako Jego uczniów. Patrzymy na Jezusa jako Pana, a na siebie jako Jego sług. Ale nie zapominajmy o tym, że patrzymy na naszego, że powinniśmy patrzeć na naszego Pana jako na wielkiego lekarza, a na siebie jako Jego pacjentów. Bo to my jesteśmy tymi, którzy są chorzy. My wszyscy jesteśmy chorzy na grzech w Jego różnych postaciach. Jesteśmy tymi, którzy mają się źle, a Jezus chce nas leczyć, chce być naszym lekarzem. Oczywiście nasz Pan nie jest naszym lekarzem w chorobach cielesnych, lecz w chorobach duchowych, w chorobach naszej duszy. A chciałbym powiedzieć, że dbanie o zdrowie duchowe jest dużo ważniejsze od dbania o zdrowie fizyczne. Zdrowie duchowe jest dużo istotniejsze od fizycznego, bowiem od stanu zdrowia fizycznego zależy tylko długość życia, jaka nam jeszcze pozostała, a od zdrowia duchowego zależy to, czy uzyskamy życie wieczne w ogóle. Tutaj moglibyśmy przeczytać to, co apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, 4 rozdział, wersety od 16 do 18. Gdzie czytamy: dlatego się nie poddajemy. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę większej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Zdrowie fizyczne jest tym, co jest widzialne. O tym, co widzialne, apostoł Paweł mówi nam, że przemija, że jest doczesne, tymczasowe. Natomiast to, co niewidzialne, a zdrowie duchowe należy do rzeczy niewidzialnych, jest wieczne i na dodatek jeszcze nie sprawuje nam, zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Może nam zapewnić zbawienie, życie wieczne w przyszłości. Jeżeli wyleczymy się z naszych chorób, jeżeli staniemy się zupełnie zdrowymi ludźmi duchowo, to będziemy mogli liczyć na właśnie życie wieczne w przyszłości. Moglibyśmy też powiedzieć, że od stanu naszego zdrowia duchowego zależy nie tylko to, czy w przyszłości uzyskamy życie wieczne, ale także jakość życia teraźniejszego też jest warunkowana stanem naszego zdrowia duchowego. Ci, którzy są zdrowi duchowo, powiedzmy w miarę zdrowi duchowo, bo nikt nie jest z nas w 100% duchowo zdrowy, bo wszyscy jesteśmy chorzy na grzech, ale ci, którzy leczą się na ten grzech u tego wielkiego lekarza, jakim jest nasz Pan, którzy poddają się Jego zaleceniom, którzy postępują zgodnie z tym, co On im każe, to mają lepszą jakość życia teraźniejszego. To życie jest dla nich pełniejsze, to życie przynosi im więcej satysfakcji. W tym życiu potrafią cieszyć się pokojem Bożym, który przewyższa wszelki rozum i nawet w czasach różnych epidemii czy innych elementów ucisku nie troskają się i nie lękają, bo wiedzą, że ich lekarz Jezus Chrystus jest nie tylko lekarzem, ale także jest Panem. Jest mu dana władza, wszelka władza jest mu dana, nic go nie przerasta, w związku z tym nie przerasta go żadna faza ucisku, żadna pandemia taka czy inna i że zawsze mogą nad nim polegać i że on razem z Bogiem sterują opatrznościowo ich życiem, wszystkimi okolicznościami tego życia dla ich duchowego pożytku. Właśnie po to tak nimi sterują, by mogli jak najlepiej się leczyć, by mogli uzyskać jak najlepsze zdrowie duchowe. Skoro zdrowie duchowe jest ważniejsze od zdrowia cielesnego, to z tego wprost wynika taki wniosek, że leczenie się z chorób duchowych ma większą wagę od leczenia się z chorób cielesnych. I tak moglibyśmy powiedzieć, że dla poświęconego dziecka Bożego pycha jest straszniejszą chorobą niż nowotwór. Dla kogoś, kto podąża śladami stóp naszego mistrza, samolubstwo jest rzeczą bardziej potworną niż choroba serca, niż niewydolność nerek, czy jakiekolwiek inne poważne schorzenie. Choroby fizyczne w najgorszym przypadku mogą doprowadzić do śmierci naszego ciała, które i tak umrze, śmiercią, z której będzie zmartwychwstanie. A choroby duchowe mogą doprowadzić do śmierci wtórej, z której nie będzie zmartwychwstania. A moglibyśmy zapytać, czego nie dałby człowiek, by wyleczyć się z choroby, która trawi jego ciało, z tej właśnie ziemskiej choroby. Byłby gotów wydać wszystkie pieniądze, które posiada, byłby gotów pojechać na koniec świata, gdyby tylko był tam ktoś, kto mógłby go uleczyć i nie szczędziłby żadnych trudów, poniósłby wszelkie ofiary i niewygody oraz poddałby się najbardziej bolesnemu i przykremu leczeniu, byle tylko pozbyć się choroby niszczącej jego organizm i prowadzącej do kalectwa lub śmierci. Jednym słowem, zrobiłby wszystko, by poprawić swoje zdrowie fizyczne. Ciężko chorzy ludzie częstokroć podejmują desperackie kroki, podejmują różne formy leczenia, jeśli istnieje choćby cień nadziei. A skoro zdrowie duchowe jest ważniejsze od fizycznego, do czego powinien być gotów chrześcijanin, moglibyśmy zapytać? Ile powinien być gotów poświęcić dla lepszego duchowego zdrowia? Ile niewygód powinien być chętny znieść? Przez jakie cierpienia powinien być gotów przejść? Jak wielkie ofiary powinien być skłonny ponieść, byle tylko uzyskać poprawę na swym duchowym zdrowiu? Czy zależy nam na zdrowiu duchowym aż tak bardzo? Moglibyśmy zapytać, czy zależy nam na zdrowiu duchowym choćby tak bardzo jak na zdrowiu cielesnym, chociaż powinno nam zależeć bardziej, ale nawet gdyby zależało nam tylko tak jak na zdrowiu cielesnym, to już sądzę byłoby całkiem nieźle. Postępowanie w przypadku chorób fizycznych ma swoje przełożenie na postępowanie w przypadku chorób duchowych. Gdy chorujemy fizycznie, to pomimo tego, iż jesteśmy osłabieni chorobą, udajemy się do lekarza, nie zaszywamy się w domu, nie udajemy, że jesteśmy zdrowi, ale szukamy ratunku u kogoś, kto może nam pomóc. W przypadku chorób duchowych tym kimś jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Ten, pamiątkę śmierci którego dopiero co obchodziliśmy. I tak jak u podstaw fizycznego leczenia leży świadomość tego, iż jest się chorym i w związku z tym powinno się leczyć, szukać pomocy, tak samo powinno być w kwestiach duchowych. Byśmy mogli być leczeni przez naszego duchowego lekarza, musimy mieć świadomość tego, iż jesteśmy chorzy i musimy chcieć się leczyć. W przypadku chorób cielesnych to niewielu jest takich, którzy wiedząc o poważnej chorobie nie chciałoby się leczyć. Ale w przypadku chorób duchowych częstokroć bywa inaczej. Pacjent nie chce się leczyć. Robi wszystko, by przypadkiem nie pozbyć się swojej choroby, bo zżył się z nią i jest mu dobrze. Moglibyśmy powiedzieć, że po prostu lubi swojego starego Adama, tego starego człowieka, o którym apostoł Paweł w Nowym Testamencie mówi, że trzeba go zwlec, a on wcale nie chce go z siebie zwlec, chociaż czasami narzeka na siebie, że jest taki czy siaki, że ma wady takie czy inne, ale w gruncie rzeczy najbardziej pasuje mu być takim, jakim jest. Dlaczego? Bo tak najłatwiej, bo tak najwygodniej. Nie chce się pozbyć tego, co szkodzi jego duchowemu zdrowiu. Nie szuka pomocy ani ratunku. Bywa, że udaje, iż wszystko jest w porządku. Nie chce się przyznać przed Jezusem, swym lekarzem, ani nawet przed samym sobą, że jest chory. Nie chce się leczyć, bowiem czuje przez skórę, iż proces leczenia z grzeszności, niedoskonałości może być przykry i wymagać zaaplikowania bolesnych zastrzyków, gorzkich pigułek lub nawet skalpela chirurgicznego i operacji, a nawet amputacji kończyny. Czyli odcięcia kogoś od jakichś rzeczy, które lubi, które mu są bliskie, odcięcia od jakiegoś sposobu postępowania. A w niektórych cielesnych chorobach stan okazuje się być tak poważny, iż lekarz musi dokonać amputacji, odciąć palec, ramię lub nogę. Tak samo nasz wielki lekarz czasami musi dokonać amputacji, odciąć nas od naszych sposobności służby, sprowadzić choroby cielesne i zabrać nam zdrowie fizyczne, członków rodziny lub te bądź inne z naszych ziemskich posiadłości lub tę rzecz czy tamtą. Możemy być jednak pewni, że wielki lekarz nigdy nie dokonuje żadnej amputacji, jeśli nie jest to absolutnie konieczne dla naszego duchowego zdrowia. Być może, gdybyśmy byli wierniejsi wcześniej, amputacja taka nie byłaby konieczna. Mówię być może, bo nigdy nie wiadomo, czemu służą różnego rodzaju doświadczenia, które w życiu nas spotykają, czy może służą tylko jako próby naszej wierności, czy w tych trudnych warunkach nadal będziemy Panu służyć, Mu dziękować i być wdzięczni, tak jak to było w przypadku Hioba, czy też wynikają z naszego nieodpowiedniego postępowania w przeszłości, do niestosowania się do zaleceń wielkiego lekarza, to kwestia jest mocno indywidualna i różnie tutaj bywa. Ja mówię akurat dzisiaj o tym jednym aspekcie, o leczeniu się. A tak samo jak jest w leczeniu fizycznym, że jeżeli ktoś wcześnie zauważy chorobę, to może łatwiej ją wyleczyć, może wcześniej ją wyleczyć i będzie cały ten proces nawet mniej bolesny dla kogoś takiego. Tak samo bywa i w życiu duchowym, że jeżeli wcześniej zabierzemy się za pracę nad różnego rodzaju naszymi wadami, niedoskonałościami, różnymi przejawiami naszej grzeszności, to wcześniej możemy akurat dane aspekty wyleczyć i nie będzie to wymagało jakichś poważniejszych zabiegów typu operacja czy amputacja ze strony naszego Pana. W tym kontekście chciałbym zacytować słowa z proroctwa Izajasza, 48 rozdział, 18 werset. Izajasza 48, 18 czytamy: Gdybyś wcześniej zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak rzeka, a twoja sprawiedliwość niczym morskie fale. Gdybyś wcześniej zważał na moje przykazania, czy też jak mówi inny przekład, o gdybyś zważał na moje przykazania, z taką właśnie nutą smutku, nostalgii, że gdybyś wcześniej zważał na moje przykazania, to teraz nie byłoby tego zła, które jest u ciebie, tylko że był twój pokój byłby jak rzeka, czyli wielki i potężny, tak jak rzeka jest potężnym czymś, a sprawiedliwość niczym fale morskie, a fale także są potężne. Dlatego też im wcześniej leczymy się u naszego Pana Jezusa Chrystusa, naszego lekarza, tym lepiej dla nas. Jeżeli popełniamy grzech, folgując którejś ze swoich słabości, to rana, jaka na skutek tego powstaje, wymaga oczyszczenia, by nie wdało się zakażenie i byśmy nie musieli przejść ognistych doświadczeń celem oczyszczenia się. Jak należy się oczyszczać? Zrywając naszą grzeszną słabością, nie praktykując jej, zastępując ją praktykowaniem dobrych rzeczy. Jest to trudne, czasami bolesne, wymaga samozaparcia, postępowania wbrew swoim uczuciom i pragnieniom, wbrew samemu sobie, czasami na siłę. Trzeba postępować dobrze, kiedy akurat w danym aspekcie nie mamy naturalnych skłonności z powodu odziedziczonej deprawacji, z powodu naszej grzeszności, nie pcha nas samoczynnie do tego rodzaju dobra, to musimy siłą woli, uzyskawszy zrozumienie ze Słowa Bożego, że jest to rzecz dobra i że Bóg sobie z naszym Panem życzą, byśmy tego tak postępowali, to musimy siłą woli popychać samego siebie w tą stronę. Jeżeli będziemy czynić to dostatecznie długo, to w końcu zrodzi się w nas odpowiednie uczucie, które samo z siebie będzie popychało nas do takiego sposobu postępowania i już wtedy nie trzeba będzie tutaj siłą woli się przymuszać do tego, bo rozwinie nas się zamiłowanie do tej dobrej rzeczy, a jak ktoś coś miłuje, to nie musi się zmuszać do tego, bo jego uczucia same go do tego ciągną, żeby to czynić, czy też myśleć w taki czy inny sposób. I to jest droga, którą chrześcijanin powinien starać się iść takiemu leczeniu naszego Pana poprzez stosowanie się do jego zaleceń i sugestii się poddawać. Bo co się dzieje, jeśli tego nie czynimy? Pisze apostoł Paweł, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Kwas grzechu rozchodzi się po całym duchowym człowieku, prowadząc najpierw do jego osłabnięcia, następnie choroby. No i wtedy do akcji włącza się wielki lekarz, nasz Pan. Bo tak jak pisze apostoł Paweł w pierwszym do Koryntian, 11 rozdział, 31 i 32 werset, gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, czy też jak mówią inne przekłady, jesteśmy korygowani, czy też karani, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, w jaki sposób osądzali? Osądzanie tutaj oznacza badanie samego siebie, analizowanie samego siebie. Gdybyśmy sami osądzali i analizowali nasze postępowanie, starając się wyłapać z niego to, co jest nieodpowiednie i no i oczywiście usuwać, bo wiedza i świadomość, jaką mamy uzyskać dzięki analizowaniu samego siebie, nie ma być świadomością akademicką, teoretyczną, ma stanowić punkt wyjścia do podjęcia działań zmierzających do wyrugowania tej właśnie niestosownej rzeczy, jaką zauważyliśmy u siebie, no to wtedy nie musielibyśmy być wychowywani czy też korygowani przez naszego Pana. Bo jeżeli my tego nie robimy, To znaczy, że jesteśmy aż tak chorzy na tym punkcie, że nie jesteśmy wtedy w stanie tego zauważyć. Więc wielki lekarz sam przystępuje do działania. A powiedzieć trzeba, że ma cały wielki arsenał leków do swojej dyspozycji. Lecz tak samo jak wiele z ziemskich lekarstw, potrafią być one nieprzyjemne ludzkiej naturze. Ból i cierpienie są najczęstszymi i najskuteczniejszymi środkami stosowanymi w takich przypadkach. Tak jak w ziemskich chorobach gorzkie pigułki, bolesne zastrzyki, operacje czy nawet amputacja, jeśli jest potrzebna. Radujmy się z tego, iż mamy tak wspaniałego, wielkiego lekarza, nawet jeśli dokonuje on amputacji. Albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Pisze apostoł, mówi nasz Pan w Mateusza 5:30. Czasami leczenie, jakiemu poddaje nas nasz Pan, jest dla nas tak nieprzyjemne, iż pragniemy przed nim uciec. To tak, jak gdyby pacjent uciekał przed lekarzem. Czy widział ktoś coś takiego w doczesnym życiu, że pacjent ucieka przed lekarzem, że lekarz tutaj po poczekalni przychodni goni za pacjentem, który tutaj z gabinetu mu uciekł, albo wybiega na miasto i po ulicach miasta się za nim gania? Nie widzimy takich rzeczy, bo jeżeli się zdarzają w ogóle, to bardzo rzadko w przypadku ziemskich chorób, bo jak ktoś już przyszedł do lekarza ziemskiego, to znaczy, że ma pragnienie leczenia się, a nawet jeżeli mu się nie spodoba leczenie tego pacjenta, to raczej leczenie, jakie przepisuje temu pacjentowi lekarz ziemski, no to po prostu się nie będzie, nie, się jemu nie podda, a i ziemski lekarz nie będzie za nim gonił, bo po prostu wcale mu aż tak bardzo na tym pacjencie nie zależy. Jak nie chce się leczyć, to jego sprawa, jego problem, pomyśli ziemski lekarz i w taki sposób zadziała. Natomiast nasz Pan jako lekarz jest lepszy od ziemskiego lekarza, bo nie tylko nie bierze pieniędzy za leczenie, to jeszcze gwarantuje wyleczenie, którego ziemski lekarz nie zawsze, mimo najlepszych swoich chęci, jest w stanie zagwarantować. Wiele ziemskich chorób nie ma lekarstwa, nie ma na nie lekarstwa i nie można z nich wyleczyć. Więc można próbować, czasami się uda, czasami nie, a w przypadkach niektórych chorób nigdy się nie udaje. Natomiast nasz Pan Jezus Chrystus jest lepszym lekarzem ze względu na to, że daje gwarancję wyleczenia. On gwarantuje każdemu, kto do Niego przychodzi, każdemu swojemu pacjentowi, że jeżeli tylko podda się leczeniu, jakiemu On chce go poddać, na pewno zostanie uleczony ze swojej choroby. 100% gwarancji. Nie ma siły, żeby było inaczej. A po drugie, ponieważ zależy mu na jego pacjencie, to też jest lepszy od ziemskiego lekarza pod tym względem, że próbuje nas leczyć nawet wtedy, kiedy my sami tego nie chcemy i uciekamy przed nim i przed jego leczeniem, próbując w taki czy inny sposób wywinąć się od jego leczenia, obejść je bokiem, bo nie podoba nam się ta opatrznościowa sytuacja, w jaką nas Pan wprowadza. Wtedy szatan potrafi ukazać nam jakieś wyjście, że można tego uniknąć, oczywiście wchodząc na postępowanie grzeszne, a jeżeli nawet już nie grzeszne, to samolubne, niezgodne ze ślubami poświęcenia chrześcijanina. Ale nasz Pan próbuje nas leczyć, nawet jak uciekamy przed Nim. W takich sytuacjach proces leczenia jest dłuższy, boleśniejszy i nie w każdym przypadku kończy się wyzdrowieniem. Przecież wiemy o istnieniu klasy wtórej śmierci. Nasz Pan na pewno próbował ich leczyć i nie zostawił ich samych sobie, ale pomimo tego, że On i Bóg że Bóg jest wszechmocny, to bez ich współpracy nie mógł ich wyleczyć przez naszego Pana. Bowiem tak jak to jeden brat lubi mówić w swoich wykładach, Bóg może świat zniszczyć, może też nowy sprawić, lecz bez Twojej woli nie może Cię zbawić. Dlatego musimy poddać się leczeniu, byśmy mogli być zbawieni. Abyśmy poddać się mogli leczeniu, musimy wiedzieć, jakie mamy choroby duchowe, bo one bardzo się różnią. Wachlarz chorób wynikających z grzeszności nie ma końca i nawet jakby ktoś spędził wiele czasu, by sporządzić różną listę niedoskonałości, ich przejawów i grzeszności, to w związku z tym zawsze po jej przeanalizowaniu znajdzie się ktoś, kto będzie w stanie dołożyć coś, bo formy grzechu nie mają do końca ich końca i wciąż pojawiają się nowe, które w przeszłości nie były znane, bo upadek człowieka się pogłębia, w związku z tymi różnowe formy grzeszności się pojawiają, a wiele ze starych, znanych od dawna się pogłębia na skutek tego upadku. Więc byśmy mogli, zaczynam jeszcze raz to, co przed chwilą zacząłem mówić, tylko zrobiłem dygresję na temat wielkiego wachlarza chorób grzechu, więc byśmy mogli się leczyć, musimy po pierwsze chcieć się leczyć, a jak chcemy się leczyć, to musimy wiedzieć, jaka nam choroba doskwiera, po to byśmy się mogli z nią udać do naszego duchowego lekarza. A żeby to wiedzieć, jaka nam choroba doskwiera, to musimy badać czy też analizować samych siebie, po to byśmy mogli poznać, jaki jest nasz duchowy stan i jakie duchowe choroby szczególnie nas dręczą, bo na te choroby należałoby tutaj najbardziej uważać. Tak jak to w liście do Żydów pisze apostoł Paweł w 12 rozdziale o grzechu, który nas w przykładzie Biblii Gdańskiej, tak sobie zapamiętałem, snadnie obstępuje. Czyli mówiąc współczesnym językiem polskim, ma łatwy do nas przystęp. Że od takiego grzechu należy się odwrócić i na taki rodzaj grzechu szczególnie uważać, no bo na tym punkcie jest najłatwiej upaść. W tej formie grzeszności, która ma dla nas najłatwiejszy przystęp. Nie ma się co szczycić tym, że nie upadam w grzesznych rzeczach, które mnie nie pociągają zupełnie, bo to jest łatwe i nic mi nie ciągnie w tą stronę i wręcz trzeba by mnie zmuszać do tamtych form grzechu. Ale natomiast to, co jest moją, konkretnie moją, mi właściwą słabością, na tym punkcie jest mi łatwo upaść i tak jest z każdym z nas. I dobrze by było, gdybyśmy wiedzieli, co to jest, po to, by nad tym pracować, po to, by udać się z tym do naszego duchowego lekarza. Bo trzeba się leczyć, nie trzeba czekać, aż choroba się rozwinie, bo w życiu tym naszym doczesnym, nierozsądnym nazwalibyśmy kogoś, kto miałby dziwne symptomy na swoim ciele, a mimo to nie zwracał na nie żadnej uwagi. Jakże nieroztropnym byłby ktoś, u kogo pojawiłaby się dziwna plama na palcu, a on nie zwracałby na to uwagi, aż w końcu okazałoby się, że jest to zatrucie krwi, które szybko nieleczone prowadzi do śmierci. Tak samo jest w kwestiach duchowych. Jesteśmy w dobrym duchowym stanie proporcjonalnie do tego, jak pilni jesteśmy w badaniu tego, jaki jest nasz duchowy stan i jakie są tego przyczyny. Nie powinniśmy być z tych, którzy przymykają oczy na swoje słabości. Apostoł Paweł napomina nas, byśmy badali samych siebie. W 1 Koryntian 11:28 pisze: niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. A w 2 Koryntian 13:5 pisze: poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? W jaki sposób Jezus Chrystus może być was? Poprzez swojego ducha, poprzez swoje usposobienie. Czy jak doświadczacie samych siebie, czy badacie, analizujecie, to dostrzegacie usposobienie Jezusa Chrystusa w sobie? Bo jeżeli nie za bardzo, to znaczy, że niewiele go jest i jesteście mocno chorzy, dlatego trzeba tym bardziej się leczyć. Po to mamy badać samych siebie, byśmy mogli poznać samych siebie, byśmy mogli dowiedzieć się, jakimi jesteśmy, jakie są nasze słabości, po to byśmy mogli się przed nimi strzec i z nimi walczyć, po to byśmy mogli się udać z nimi do naszego duchowego lekarza. W sprawach cielesnych jest tak, że człowiek, który wie i rozumie, iż ma problem, na przykład jest chory, ma większe szanse na to, by go rozwiązać, niż człowiek, który jest tego nieświadomy. Taki człowiek, który jest świadomy swoich problemów czy swojej choroby, to rozwiąże swój problem wcześniej, chorobę wyleczy, jeżeli jest ona uleczalna w ziemski sposób, mniej będzie cierpiał i wcześniej stanie się człowiekiem szczęśliwym, który pozbył się swoich kłopotów i chorób. Nierozsądnym jest ten, u kogo rozpoczyna się cielesna choroba, a on nie zwraca na to uwagi. I czeka, aż ona się w pełni rozwinie i wzywa pomoc lekarza dopiero wtedy, kiedy nie może się podnieść z łóżka. Podobnie jest w kwestiach duchowych. Im wcześniej zaczniemy leczyć się z naszych słabości, tym lepiej dla nas. Tym szybciej wyzdrowiejemy, tym szybciej staniemy się szczęśliwi. Z tych wszystkich powodów musimy wiedzieć, jaki jest nasz stan. Musimy znać swoje słabości, nie kryć ich przed samymi sobą, ani przed wielkim lekarzem Jezusem Chrystusem. Z lekarzem ziemskim jest tak, iż udajemy się do niego, przedstawiamy stan naszego zdrowia i prosimy o poradę i pomoc, a on przypisuje właściwy środek. Podobnie jest w przypadku chorób duchowych. Udajemy się do wielkiego lekarza w modlitwie i mówimy: ogarnia mnie zwątpienie, zniechęcenie, brak wiary i nadziei, czy też pojawiła się u mnie zazdrość, zawiść, gniew, cielesność, dopuściłem się takiego a takiego grzechu, pragnę Twojej pomocy. Ty jesteś tym, który mi może pomóc i wyleczyć mnie z tego, co mi dolega. Panie, szukam Twojej pomocy. Czy też mówimy: umiłowałem taki a taki rodzaj grzechu. Panie, ulecz mnie z tego. Ja wierzę w to, że Ty potrafisz mnie uleczyć i w Tobie pokładam moją nadzieję, że Ty mnie z tego uleczysz, bo Ty będziesz w stanie przypisać właściwe leki, właściwy sposób postępowania, że w swojej opatrzności dasz mi takie sytuacje, takie okoliczności życiowe, które będą sprzyjały mojemu leczeniu i pozbywaniu się tej choroby, wychodzeniu z tej choroby. Z taką prośbą powinniśmy się udawać do naszego lekarza w modlitwie i nie ustawać. Ciągle prosić o pomoc, szukając więcej i więcej, coraz więcej duchowej siły. Wielki lekarz udzieli nam wtedy swojej pomocy. Z naszym duchowym lekarzem, z naszym Panem, nie jest tak jak z ziemskim lekarzem, że jest w jakimś konkretnym miejscu, przychodni czy w szpitalu, tak jak to ziemski lekarz się znajduje i tam można go znaleźć. Nie można pójść do żadnego miejsca i fizycznie tutaj zobaczyć naszego duchowego lekarza i tak z nim porozmawiać i usłyszeć jego słowa skierowane wprost do nas, tak jak to ziemski lekarz do nas się zwróci wprost, jeżeli my pójdziemy do niego i przedstawimy mu swój problem zdrowotny. Tak nie ma. Ktoś mógłby powiedzieć, że to gorzej w związku z tym, ale z drugiej strony, czyż nie lepiej? Nie trzeba nigdzie chodzić, a teraz w obecnym okresie nawet skazane jest, żeby jak najmniej przemieszczać się po miejscach publicznych. Można z każdego miejsca, w którym się jest, bez wychodzenia z domu, zwrócić się do duchowego lekarza, właśnie z taką prośbą, ze swoim problemem zdrowotnym, ze zdrowia duchowego i liczyć na to, że pomoc przyjdzie, bo przecież Biblia obiecuje. Mamy zapewnione, że nasz Pan chętnie daje dobre rzeczy Ducha Świętego tym, którzy proszą. A czyż prośba o uleczenie nie jest prośbą o miarę Ducha Świętego, która może wejść w nasze serce, w nasze usposobienie, na miejsce grzeszności, która nam dolega? W taki sposób powinniśmy udawać się do wielkiego lekarza. Co więcej, powinniśmy udawać się do wielkiego lekarza nie tylko w naszych własnych sprawach, ale także w kwestiach dotyczących naszych braci i sióstr. W rodzinie cielesnej jest tak, że jeśli ktoś jest chory i sam nie może udać się do lekarza, czy też wezwać pogotowia, to inny członek rodziny wzywa lekarza do chorego. Jeśli ktoś jest nieprzytomny i sam nic nie może zrobić, to co robimy wtedy? Czy mówimy: o, to jest mój brat, on jest chory i nieprzytomny, niczego nie jest świadomy i nic nie wie, o, w jakże strasznym jest stanie, mam nadzieję, iż wkrótce odzyska przytomność i wtedy poślemy po lekarza dla niego. Nie mówimy tak, lecz wzywamy pogotowie natychmiast do takiej osoby, która sama nie może do lekarza się udać. Tak też powinno być i w kwestiach duchowych. Udajemy się do wielkiego lekarza nie tylko ze swoimi chorobami, ale także prosimy go o pomoc i uleczenie dla naszych braci i sióstr. Możemy mieć z Boże brata czy siostrę chorą na duchową chorobę i nieświadomą swego stanu. Może mieć pychę w swoim sercu czy jakąkolwiek inną wadę i nie zdawać sobie z tego sprawy. Co mamy wtedy czynić? Czy powinniśmy jedynie powiedzieć: mam nadzieję, iż pewnego dnia zauważy, iż ma pychę w swoim sercu, uda się do wielkiego lekarza i zostanie uleczona? Nie tak powinno być. Apostoł Jakub w 5 rozdziale, a 16 wersecie swego listu mówi nam: módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Trzeba wtedy udawać się do wielkiego lekarza i prosić o pomoc dla tej osoby, bo może się okazać, że my swoimi ziemskimi możliwościami, ograniczonymi możliwościami, nie będziemy w stanie sami pomóc komuś takiemu. Jeżeli ktoś ma jakąś duchową chorobę i jest tego nieświadomy, to najczęściej nawet rozmową nie można komuś czegoś takiego uświadomić, bo on będzie wypierał się tego, tak jak przed samym sobą ukrył tą chorobę, wyparł ją ze swojej świadomości, tak samo nie będzie chciał, żeby ktoś z nas z zewnątrz wtłoczył mu z powrotem tą świadomość. Prawdopodobnie będzie się bronił ze wszystkich sił do przyznania się do tego, do zaakceptowania tego, bo to by wtedy, bo jakby przyjął i zaakceptował, oznaczałoby, że musiałby rozpocząć proces reformy, proces leczenia, proces naprawy, a skoro podświadomie wypiera z siebie to, to znaczy, że wcale nie ma na to ochoty, że nie jest dojrzały, że nie jest gotowy na to, by świadomie tutaj działać w tej sprawie, więc cóż my, mali, możemy wtedy zrobić? Udać się do wielkiego lekarza, bo on wie znacznie lepiej od nas, co można zrobić. On ma znacznie większe możliwości, ten cały wielki arsenał środków, o którym było już wspominane, i on zainterweniuje w najbardziej stosownym momencie, o którym tylko on wie. Nam pozostaje proszenie w tej kwestii o pomoc, uleczenie nie tylko dla nas samych, ale także dla naszych bliźnich. Jednym ze sposobów, dzięki któremu możemy właściwie ocenić siłę naszego duchowego życia, jest to, czy modlimy się za tych, którzy nam doskwierają w życiu, za tych, którzy nas bolą, za tych, z którymi trudno jest żyć w zgodzie i w pokoju, za tych, którzy częstokroć przejawiają złego ducha. Jeśli nigdy się za nich nie modlimy, to lepiej sami udajmy się szybko do wielkiego lekarza w naszej własnej sprawie, bowiem potrzebujemy go nie mniej od tych, którzy nas bolą. Jeśli udajemy się do wielkiego lekarza, prosząc o wybaczenie grzechów innych, a zwłaszcza tych grzechów, które zostały popełnione wobec nas, to znaczy, że mamy dobre tętno duchowego życia, gdy tak do wielkiego lekarza się udajemy. Więc lecząc się, nie możemy być samolubni, byle tylko pamiętać o sobie, o swoich problemach, o swoich chorobach duchowych. Pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy jedynymi chorymi duchowo ludźmi, że wszyscy wokół nas, bracia z naszego zboru, bracia z naszego kraju, bracia z naszego świata, w którym żyjemy, wszyscy są chorzy duchowo, wszyscy są w trakcie leczenia mniej lub bardziej zaawansowanego i że wszyscy potrzebują takiej pomocy i pomocy właśnie duchowego naszego lekarza, naszego Pana, i zabiegajmy o tą pomoc nie tylko dla nas samych, ale także i dla innych. A na zakończenie chciałbym jeszcze powiedzieć, że nasz Pan Jezus jest nie tylko naszym lekarzem, ale jest też naszym przyjacielem. W wersecie początkowym, który dzisiaj cytowałem, gdzie była mowa o tym, że pytanie było, dlaczego Pan nasz jada z celnikami i grzesznikami, nasz Pan odpowiedział, że nie przyszedł, dobrze, przyszedł leczyć właśnie tych, którzy są grzeszni. To z kontekstu wynika właśnie celników i grzeszników. W innym miejscu, w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, a 19 wersecie, zostaje nazwany przyjacielem celników i grzeszników. Tak jak wcześniej przedstawia się jako lekarz celników i grzeszników, tak tutaj jest nazwany przyjacielem celników i grzeszników. Słowa te zostały wypowiedziane przez wrogów naszego Pana jako wyraz pogardy, dla niego, że któż to jest taki? Nikt zacny, nikt godny uznania, bo to przecież przyjaciel celników i grzeszników, a celnicy i grzesznicy są w pogardzie. W związku z tym ten, kto okazuje im przyjaźń, także godzien jest pogardy. Tak rozumowali ci jego nieprzyjaciele, naszego Pana, którzy takim terminem go nazwali. Przyjaciel celników i grzeszników, jako właśnie wyraz pogardy dla niego, mający okryć go niesławą i wzbudzić wstręt u słuchaczy. A my możemy powiedzieć, że jakże pomylili się w tym, co chcieli osiągnąć. Nazwa, która miała uczynić Jezusa pośmiewiskiem, stała się jego ozdobą. To, co miało być piętnem, na dźwięk którego wzrygać miał się każdy porządny człowiek, zafascynowało serca i oczarowało duszę wszystkich pobożnych ludzi. W słowach Jezus przyjacielem celników i grzeszników, zakłopotane sumienie grzeszników znajduje ukojenie, słodki balsam. Więc jest to lekarz, który jest przyjaźnie do nas nastawiony. Jest tym, który chce się stać naszym przyjacielem. I to im bardziej będziemy się u niego leczyli, tym nasza znajomość będzie tym bardziej zażyła. Tym bliższymi przyjaciółmi będziemy sobie się stawali, jeżeli będziemy się leczyli u naszego Pana. Pamiętam taki moment z bardzo długiego filmu o Michale Serwecie, znanym członku gwiezdnym, który działał w XVI wieku, który sam z zawodu swojego ziemskiego właśnie był lekarzem, a duchowo był duchowym lekarzem, tutaj tego działającym pod kierunkiem wielkiego duchowego lekarza, był kimś, kto głosił prawdziwe nauki, ale właśnie był dobrym też lekarzem ziemskim. I wtedy ktoś mu mówił, że jak to się dzieje, czy on nie jest niezadowolony z tego, że tych swoich pacjentów ulecza z ich chorób, bo jak wyleczy kogoś z choroby, to przecież ten ktoś przestaje być jego pacjentem i kończy się tutaj, przestaje do niego przychodzić i kończy się dla niego zarobek, bo tak nie było jak dzisiaj służby zdrowia państwowej, tak jak my mamy, tylko prywatna i za wizyty u lekarza się płaciło. I wtedy właśnie na takie pytanie, czy mu nie szkoda straty tych pacjentów, Michał Serwet odpowiedział, że nie jest mu wcale szkoda, bo mówił wtedy, jak kogoś wyleczysz z choroby, to tracisz pacjenta, ale zyskujesz przyjaciela. No bo ten ktoś rzeczywiście jest ci wdzięczny za uleczenie z tej choroby i ta relacja przekształca się w inną relację, w relację przyjaźni. I możemy powiedzieć, taki jest cel naszego leczenia u naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przychodzimy do Niego obecnie jako do naszego lekarza, trochę się z Nim zaprzyjaźniamy, a chcielibyśmy uleczyć się całkowicie i chcielibyśmy w przyszłości, nie będąc już zupełnie grzeszni, nie będąc doskonali, nie będąc niedoskonali, a będąc doskonali, chcielibyśmy, żeby nasz Pan był naszym przyjacielem. Tym właśnie przyjacielem, dla którego czujemy taką wielką wdzięczność za to, że uleczył nas z naszych grzechów, uleczył nas z naszej choroby duchowej, z naszej grzeszności i teraz jest naszym przyjacielem. Bo rzeczywiście relacja, jaką mamy z naszym Panem, relacja lekarza z pacjentem jest relacją tymczasową, trwającą w czasie niedoskonałości, w czasie grzeszności. W wiekach przyszłych nie będzie potrzeby na relację lekarz-pacjent, bowiem by taka relacja mogła istnieć, potrzebny jest ktoś chory, duchowo chory, a takowych nie będzie. Natomiast relacja przyjaźni będzie na całą wieczność. Tego braterstwu życzę, byśmy ostatecznie uleczywszy się z naszych grzechów, byli z naszym Panem przyjaciółmi. By była to relacja przyjaźni, dążmy do tego, leczmy się, byśmy w przyszłości takimi przyjaciółmi, a już nie pacjentami naszego Pana mogli być. Tego braterstwu życzę, sam również pragnę i na tym kończę.